Pragnę podzielić się słowem, które przez ostatni czas przeżywałem. Trzy tygodnie temu chyba to było, jak miałem ostatnią możliwość społeczności z wami. Dzieliłem się przesłaniem z Dziejów Apostolskich. Myślę, że jakaś większa część z was była na tym przesłaniu. Pamiętacie, mówiliśmy o historii Korneliusza i Piotra i pewnej postawie obu osób, które no, z różnych środowisk się wywodziły, ale każda miała określone znaczenie. Ich charakter, temperamenty dostrzegł Bóg i wykonało się wielkie, cudowne dzieło. Pamiętamy Korneliusza, setnika rzymskiego, człowieka dostojnego, człowieka, który miał pewną pozycję w tym czasie, ale człowieka, który był gorliwy wobec Boga, człowieka, który przeżywał Boga, który modlił się do Niego i okazywał także i tą miłość do Boga poprzez akty wiary, jakim była między innymi akty dobroczynności. I doświadczali tego, i domownicy doświadczali tego także i ci, z którymi on współpracował. I Boże Słowo mówi, że Bóg dostrzegł jego ofiarność, dostrzegł jego, usłyszał jego modlitwy i zapragnął Bóg, aby zbawienie dotarło do jego domu. A z drugiej strony mówiliśmy o Piotrze i pamiętamy go z Nowego Testamentu, z Ewangelii, jako człowieka, który był człowiekiem takiej natury bardzo burzliwej, takiej dynamicznej. Wiemy o tym, że był także i prostym człowiekiem i przemiana nastąpiła zdecydowana w Piotrze zaraz po chrzcie Duchem Świętym. Wiemy o tym, jak zdecydowanie zmieniła się jego postawa wobec ludzi, wobec Kościoła, jak spokorniał, ale także wspominaliśmy na ten temat, jak w Ewangelii, kiedy chodził za Jezusem, jak brakowało w nim determinacji, brakowało w nim takiej cierpliwości i znużenie wiele razy zgnębiało jego życie i kiedy Pan Jezus prosił o modlitwę, okazywało się, że Piotr, który był jednym z pierwszych takich liderów, bardziej gorliwych wśród apostołów, także usypiał wraz z pozostałymi uczniami, nie do końca zachowywał, nie do końca wytrzymywał i był posłuszny Panu Jezusowi. I tu w tej historii z Korneliuszem widzimy, jak Piotr o 6 rano systematycznie wstawał, aby modlić się do Pana, szukać Bożego oblicza. Efektem było cudowne wydarzenie, które otworzyło drogę także i dla nas, o czym wspominaliśmy. Było zbawienie wśród pogan, zaskoczenie wśród Żydów, zbawienie wśród pogan, wielka radość w domu Korneliusza. I dzisiaj, to był 10 rozdział Dziejów Apostolskich, dzisiaj też chciałbym nawiązać do Dziejów Apostolskich, omówimy także i wydarzenia, które miały miejsce i po tym wydarzeniu, które miało u Korneliusza, ale dzisiaj chciałbym skupić się troszkę tak bardziej ogólnie na temat tego, jak Kościół budował się, jak żył, jak wyglądał Kościół Jezusa Chrystusa, pierwszy Kościół po chrzcie Duchem Świętym, jak wyglądały pierwsze kroki, jak wyglądała praca także i apostołów. Rozpoczniemy przejdziemy przez kilka rozdziałów Dziejów Apostolskich, z początków Dziejów Apostolskich i chciałbym rozpocząć od 4 rozdziału Dziejów Apostolskich. Przeczytamy 4 wersety od 32 do 35. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, bo ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. Bardzo charakterystyczna rzecz dla pierwszego kościoła. Ci ludzie, ta społeczność w szczególny sposób odróżniała się od pozostałych ludzi, którzy mieszkali i w Jerozolimie, i w okolicznych miastach. Otóż widać wyraźnie, pierwszy kościół bardzo mocno był związany z samą społecznością dla siebie samych. Był bardzo silnie zwrócony do siebie nawzajem, ale nie tyle na samych siebie, ile na zewnątrz, na drugiego człowieka. Oni nie byli zwróceni tylko na swoje ja. Wielu z nich, czytamy, posiadało majątności, wielu z nich tego majątku nie posiadało. To nie były łatwe czasy. Natomiast ta społeczność w pewien sposób wyróżniała się już tym od samego początku, że dzielili się wspólnymi dobrami. Oni żyli dla samych siebie. Oni odpowiedzieli na jedno z najważniejszych wezwań Pana Jezusa, które mówi o wzajemnej miłości, bliźnich do siebie. Pamiętacie największe przykazanie: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, ze wszystkich swoich sił, z całych swoich myśli. Ale dodał Pan Jezus: a bliźniego swego jak siebie samego. I nowotestamentowy pierwszy kościół tutaj wyraźnie wskazuje, ewangelista, że okazywał troskę dla samych siebie, okazywał tą miłość. Było to bardzo mocno wyróżniające. Jest to wiara czynna w miłości. Jest to wiara czynna w miłości. My dzisiaj także staramy się realizować to w swoim kościele. Może nie w sposób aż tak dosłowny, jak na kartach Dziejów Apostolskich jest to opisane, ale okazujemy to w ofiarności i miłości, w ofiarach miłości, którą zbieramy. Okazujemy to w ofiarach, którą oddajemy na wspólną społeczność. Ofiarujemy to w ofiarach, którą oddajemy na misję. Znamy potrzeby innych ludzi i Bogu dziękuję za to, że u nas w naszym zborze widzimy i obserwujemy wsparcie braci, sióstr, kiedy są trudne sytuacje. To jest szczególne, to ma szczególne znaczenie dla Kościoła Jezusa Chrystusa, tak samo jak i miało na samym początku. To na pewno zwracało uwagę ludzi na zewnątrz, dlatego że ci ludzie, tak jak pisze, nie cierpieli niedostatku. Można było znaleźć w tamtym miejscu wytchnienie, dobre słowo, można było znaleźć także i być może czuły dotyk i pewne uczucia, które każdy człowiek pragnie, które każdy człowiek potrzebuje. Ale jeszcze jeden element bardzo istotny ten fragment objawia. Otóż kolejnym elementem jest zwiastowanie apostołów. Kościół oprócz tego, że wyrażał się na zewnątrz w kierunku świata poprzez czynną wiarę, czyli poprzez troskę, miłość, poprzez zaangażowanie tych ludzi, którzy w społeczności trwali, także miał pewne zadanie, które było jasno wytyczone przez Jezusa Chrystusa, aby zwiastować Ewangelię, aby głosić o Nim, o Jezusie Chrystusie, głosić o życiu wiecznym, głosić o miłości Ojca, głosić, że ten, który wstąpił do nieba, pragnie społeczności ze świętymi tutaj na ziemi, że Bóg jest blisko, że Bóg oczekuje. I czytamy, że apostołowie składali z wielką mocą świadectwo. Każdy z nich przeżył społeczność z Panem. Słuchali Jego słów. Oni nie robili nic więcej, tylko mówili w sposób otwarty i szczery to, co przeżyli. To, co Pan Jezus przekazał im. swoimi słowami. Nie było wtedy Biblii, oni nie chodzili z Biblią. Natomiast na bazie Starego Testamentu przekazywali także i misję, jaką Jezus miał dla całego świata. Także to była bardzo ważna praca pierwszego Kościoła. Te dwa elementy, społeczność wspólna i głoszenie Ewangelii. Chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali rozdział 6 od pierwszego wersetu do wersetu 7. W owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie hellenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, wśród siebie 7 mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu. I wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Kochani, ten fragment pokazuje nam na pewien proces, który realizował się w Bożym Kościele. Ewangelia była głoszona. Ludzie poznawali Chrystusa, doświadczali Go, przyłączali się do tej społeczności. Było coraz więcej osób wierzących. Ewangelia była głoszona głównie Żydom. Natomiast byli także tam tacy, którzy rozmawiali tylko po hebrajsku, rozmawiali tylko w języku greckim. Okazało się, że w tej społeczności wspólnych dóbr, które mieli ze sobą wierzący chrześcijanie, zaczęły pojawiać się konflikty. Pierwszy Kościół nabrał swojej wielkości. Społeczności były coraz większe. Wspólnota darów była coraz większa. Ilość problemów, które przychodziły do społeczności, były coraz większe. I nagle powstał pewien problem. Okazało się, że ci, którzy rozmawiali tylko po grecku, i ich wdowy przy podziale tych darów wspólnych, przy podziale tej żywności, bo tak Boże Słowo tutaj wskazuje, a myślę, że to jest tylko jeden z problemów, który tutaj ewangelista Łukasz przedstawił w Dziejach Apostolskich, zaczęli mieć problemy, zaczęli wprowadzać pewne nieporozumienia, wszczęły się szemrania pomiędzy braćmi i siostrami. To, co miało być pomocą dla wszystkich, okazało się w pewnym momencie dla niektórych niesprawiedliwością. I ten fragment jasno wskazuje, że przychodzą do Kościoła ludzie z różną naturą i różnymi problemami. Im większa społeczność, tym te problemy czasami wewnętrzne wzrastają. To jest związane z tym, że przyłączani do Kościoła są ci, którzy oddają się dopiero pod ten skalpel Ducha Świętego. Ich natura nie do końca jest przemieniona. I pierwszy Kościół także się z tym zetknął. Także się z tym spotkał. Apostołowie może nawet nie spodziewali się, że tego typu ruchy czy tego typu problemy mogą być w pierwszym kościele. Zaraz zorganizowano spotkanie także apostołów, żeby tą sprawę między innymi omówić. Jeszcze ten fragment mówi o jednej rzeczy. Otóż Apostołowie w rozmowie pomiędzy sobą uzgadniają, że trzeba wytyczyć liderów, służby, które zajmą się tymi sprawami związanymi ze wspólnotą dóbr, z organizowaniem społeczności. Dlatego, że wynika z tego Bożego Słowa, że sami apostołowie angażowali się bardzo mocno w tą organizację, w tą wspólnotę, w to dzielenie tych darów, a także być może i inne problemy, rozwiązywanie także innych problemów wewnątrz Kościoła. I poprzez to no, w jakimś stopniu rozpraszali się w dziele, do którego zostali powołani, czyli do zwiastowania Ewangelii, do głoszenia Bożego Słowa. I także i dzisiaj przeżywamy te momenty. I wiele osób przychodzi i do naszego zboru, do naszych społeczności, spotyka się z nami z różnego typu problemami. Nie rozstrzygamy w Kościele tutaj każdego osobistego problemu. Zawsze przynosimy Panu Jezusowi do rozstrzygnięcia te problemy. Zawsze składamy je przed Bożym tronem, ufając, że Bóg ma moc i mądrość, żeby rozwiązać i posłać i uregulować pewne sprawy. Natomiast wzorem tego, co uczynili apostołowie, a wyraźnie tutaj Boże Słowo mówi, że apostołowie, aby nie zmieniać swojej pracy, aby nie zmieniać tego powołania, aby nie powstawały te konflikty, aby nie rozpraszać tej głównej wizji, jaką Kościół ma przed sobą, powołali swoich liderów, powołali ludzi, których pobłogosławili, wypuścili tak, aby wszelką służbę taką pomocową i organizacyjną sprawowali gdziekolwiek pójdą, w każdej społeczności i w miejscach, w których bracia się znajdą. Bardzo charakterystyczne jest także i to, w jaki sposób dokonywano tego wyboru. Tu nie chodziło tylko o ludzi, którzy mają określone zdolności, chociaż na pewno te pewne cechy charakteru i zdolności były bardzo do tego potrzebne. Boże Słowo mówi przede wszystkim, że wybrano ludzi, którzy byli pełni wiary i Ducha Świętego. Każdy ludzki problem można rozwiązać w ludzki sposób. Wiemy, bo sami to wiele razy próbujemy. Ale w każdym problemie trzeba znaleźć także i Bożą wolę. I trzeba znaleźć także i tą Bożą naukę, przez którą każdy z nas musi przejść. I uczniowie widzieli, że to nie tylko chodzi o mądrość i zdolności organizacyjne, ale chodzi o posłuszeństwo Duchowi Świętemu, aby decyzje, które będą zapadały, aby sposób, w jaki będzie społeczność organizowana, aby nauka, która będzie głoszona, aby ona nie odstępowała od Bożego Słowa, aby była posłuszna i aby aby wynikała ze współpracy z Duchem Świętym. Dlatego wysłano braci, którzy byli pełni Ducha Świętego, a byli pełni Ducha Świętego dlatego, że mieli społeczność z Panem, ale także braci, którzy byli braćmi mądrymi, którzy mieli mądrość w rozwiązywaniu różnych problemów i spraw. Jeden temat jeszcze tutaj tak bardzo się narzuca. Ja wierzę i ufam, że i ci bracia mieli pragnienie wykonywania tej służby i tej pracy. I wierzę w to, dlatego że widzimy to do chwili obecnej. Bóg, powołując swój Kościół, powołując społeczności, powołuje także i liderów do pracy, do różnych służb. I dzisiaj w naszym Kościele także mamy ten przywilej, mamy liderów, mamy siostry, mamy bracia, którzy odbierają to powołanie. Widzą określone problemy, które są w naszych społecznościach. Jest wspaniale funkcjonująca służba dla kobiet, jest służba dla małżeństw, są grupy domowe, jest służba muzyczna, jest służba porządkowa, jest służba młodzieży, jest służba pomocy tej charytatywnej. Są bracia, są siostry, którzy czują w swoim sercu, że Bóg ich do tego powołuje i my także jako bracia starszy czy liderzy w naszym zborze też widzimy potrzebę, że pewne braki, które są w naszym takim codziennym życiu i pewne wsparcie, które potrzebuje Boże dziecko, ono powinno otrzymać i stąd organizowane są dodatkowe spotkania, dodatkowe społeczności, w których możemy brać udział, możemy wzmacniać się, możemy budować swój codzienny wizerunek chrześcijanina, a także posilać się Bożym Słowem na takich spotkaniach. Tam, na tamtych spotkaniach właśnie składane są świadectwa, głoszone są nauki, które na pewno wspierają i odpowiadają na wiele pytań, które wierzący noszą w swoim sercu. I tak było od samego początku. Apostołowie tutaj pokazali pewną drogę do tego, aby nie rozpraszać się we wszelkiej pracy. A także i w Kościele są powołani bracia do wszelkiej służby, do pracy, do zwiastowania Ewangelii, do głoszenia Bożego Słowa i do nauki, a także i pasterze, którzy no, przyjęli to brzemię i ten przywilej noszenia codziennie wszystkich spraw przed Bożym tronem i opiekowaniem się o nas nawzajem tutaj. I Bogu dziękuję za braci, za ich żony, za rodziny, które oddali swoje życie Jezusowi w sposób taki bezwzględny, powierzając się, a także za tych, którzy nieustannie wstawiają się za Kościołem. Ten podział obowiązku wprowadził znowu równowagę w Kościele Bożym. Znikły pewne problemy, o których już później nie piszemy. Oczywiście Paweł, to już ze względu na pewną kulturę, która była w określonych rejonach, tam, gdzie Ewangelia doszła do pogan, ze względu na pewną kulturę i pewne przyzwyczajenia, które były w ludzkich sercach, Paweł w kolejnych listach napomina, czy wskazuje, że te różnice powstawały także i później w Kościele. Ale o tym za chwileczkę jeszcze odpowiemy. I jeżeli chodzi o między innymi Szczepana czy Filipa, bo tych dwóch braci byli kolejno wymienieni w kolejnych rozdziałach, jeżeli chodzi o ich pracę, do której zostali posłani. Już w kolejnych wersetach, w wersecie 8-6 rozdziału czytamy o Szczepanie, o bracie, który został właśnie wysłany do tej pracy wśród ludu, do rozmów wraz z nim, do wspierania tego ludu, do usługiwania mu. I pisze w 8 wersecie, a Szczepan pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. I jest to wspaniały element, w którym bracia wyposażeni przez Ducha Świętego, wysłani z błogosławieństwem zboru, z błogosławieństwem apostołów, mogli wyruszyć do ludu, aby tam zwiastować, aby tam wypełniało się Boże Słowo, które już wcześniej zapowiedziało, że w imieniu Jezusa będą czynić znaki wielkie. To samo czytamy o Filipie w 8 rozdziale. W 6 i 7 wersecie Filip, który znalazł się w Samarii, w bliskiej krainie, czytamy, ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił, albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. Ci bracia to jak misjonarze, którzy zrobili pierwszy krok na zewnątrz. Apostołowie trwali w zborze, budowali zbór, trwali w modlitwie, rozważali Boże Słowo i nauczali fundamentów wiary chrześcijan w Jerozolimie. Natomiast grupa braci, zostało ich wybranych 7, wyruszyło do sąsiednich krain, do sąsiednich miejscowości po to, żeby zwiastować Ewangelię, po to, żeby budować społeczności. I widzimy wyraźnie w kolejnych wersetach, że ta praca, którą wykonywali, była pracą błogosławioną przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, błogosławioną przez Boga i okazywały się, objawiały się wielkie cuda, były i uzdrowienia, czyli działy się te rzeczy, które Pan Jezus obiecał, że się będą działy. Czynili to bracia, którzy byli pełni Ducha Świętego i w tym posłuszeństwie tak także i z tą wiarą przychodzili do tych, którzy potrzebowali Ewangelii. Natomiast kolejne wersety pokazują, jak zorganizowali bracia także i pewną kontrolę nad tą służbą, dlatego że cudownie rozwijała się praca pańska. W miejscowościach, w których ci bracia, do których ci bracia wyruszali. Tutaj czytaliśmy o cudownych rzeczach, które czynił Filip. Pisze, że było wiele radości w tym mieście. Natomiast już w wersetach, w wersecie 14, kiedy już ta grupa w Samarii wierzących zaczęła się zgromadzać większa, kiedy widać było przyrost tego kościoła, czytamy w wersecie 14, 8 rozdziału. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, a byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Także czytamy o tym obchodzie, o tym wsparciu, jakiego udzielali apostołowie w 9 rozdziale, w 32 wersecie. I stało się, że Piotr, obchodząc wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Lydzie. Tam także spotkał pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i leżał od 8 lat na łożu. I rzekł mu Piotr: Eneaszu, uzdrawia cię Jezus Chrystus, wstań i pościel swoje łoże. I zaraz wstał. I widzieli go wszyscy mieszkańcy Lydy i Saronu, którzy też nawrócili się do Pana. I kolejny element, kiedy apostoł przychodzi do miejscowości, w której wcześniej głoszona była Ewangelia. Już bracia wcześniej dali podkład budowaniu społeczności i pojawia się apostoł Piotr, który buduje tą społeczność, który także naucza i wskazuje, co możemy osiągnąć w Jezusie Chrystusie, przez którego także dzieją się wielkie i dobre rzeczy. To samo widzimy w Antiochii. Czy będziemy jeszcze o tym za chwileczkę mówić, ale przeczytamy werset 22 z 11 rozdziału. Może 21. Chodzi o zbór w Antiochii. I ręka pańska była z nimi. Wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii Barnabę, który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Organizacja naszego pierwszego kościoła nie odbiegała od tego, co staramy się czynić dzisiaj. I dzisiaj są bracia, którzy pilnują porządku, trwają w modlitwie, usługują i korygują pewne prawdy duchowe. Ale także i są bracia i siostry, liderzy, którzy wykonują określoną pracę w swoich społecznościach i w miejscach, w których na co dzień przebywają. W miejscach swoich osiedli, w swoich rodzinach głoszą Ewangelię, starają się zwiastować i nauczać. Starają się także pracować wraz z Duchem Świętym, także nauczać o darach Ducha Świętego. I takie społeczności, te społeczności i domowe, i te społeczności, które my mamy tutaj jako służby, które pracują przy naszym zborze, są społecznościami bardzo ważnymi, bardzo istotnymi, tak fundamentalnie utwierdzonymi w pierwszym kościele. Chciałbym jeszcze na jeden element zwrócić przy tym wszystkim, co się tutaj działo. Otóż te początki, teraz z perspektywy czasu nam jest troszkę łatwiej patrzeć na to, jak Kościół budował się, z jakimi problemami stykali się apostołowie, pierwsi bracia, liderzy, pierwsi wierzący. Natomiast pewną istotną rzecz Bóg wprowadzał w ich życie. Otóż pokazywał im, jakimi drogami oni mogą chodzić, jak daleko posunięte są obietnice, które Boże Słowo zawiera, jak szeroki jest plan naszego Pana, jeżeli chodzi o ludzi, których pragnie On zbawić. I pamiętamy, jak pamiętamy tą sytuację, która miała miejsce w domu Korneliusza i Piotra, który miał obawy wchodząc do domu Korneliusza, mówiąc o tym, że jest świadomy, że wchodzi do domu pogan, ale słysząc świadectwo, że został posłany i Duch Święty wyraźnie mu przekazał, aby wykonał posłusznie to zadanie, które mu polecił, zwiastował w tym domu Ewangelię, Piotr wykonał to. I Boże Słowo w bardzo krótkim, treściwym kazaniu było przekazane i ten dom mógł dostąpić zbawienia. I było to pewnym zaskoczeniem dla samego Piotra. Widać to było w tym momencie, w którym on przyszedł do tego domu i kiedy wyraził, że wchodzi do domu pogan. Natomiast też poddał się posłusznie głosowi Ducha Świętego. Natomiast dla samych apostołów okazało się to także dość mocne zaskoczenie. Otóż czytamy w 11 rozdziale w pierwszym wersecie. I usłyszeli apostołowie i bracia, którzy mieszkali w Judei, że i poganie przyjęli Słowo Boże. I gdybyśmy pozostali na tym pierwszym słowie, to można byłoby powiedzieć, że prawdopodobnie zapanowała radość w sercach ludzi wierzących, w sercach naszych apostołów, pierwszych braci. Wielka radość, że poganie dostąpili Słowa Bożego. Jak potężny, cudowny jest plan Boże, Ty nas wybrałeś do takiego cudownego planu. A jednak jest coś w tej naturze ludzkiej, że zawsze w jakimś stopniu się ogranicza. Jednak apostołowie, czytając po kolejnym wersecie, mimo wszystko mieli pewne ograniczenia, uważali ich nadal za nieczystych. W drugim wersecie czytamy, kiedy zaś Piotr przybył do Jerozolimy, stawiali mu zarzuty rodowici Żydzi, mówiąc, poszedłeś do mężów nieobrzyzanych i jadłeś z nimi. To była, myślę, taka bardzo ważna próba dla apostołów. To byli ci pierwsi bracia, którzy widzieli Jezusa każdego dnia. Oni widzieli, kiedy On zwracał się do setnika, kiedy uzdrawiał kobiety z innych plemion, które o to prosiły, które przychodziły. Mimo wszystko nie mieli odwagi wyjść do przodu i nie znali jeszcze do końca tego planu. I tu pewien przełom, który Pan Jezus, który Bóg Ojciec zaplanował dla całego Kościoła i zaplanował dla tych liderów. Ja myślę, że ta sytuacja jest także pewnym przesłaniem do nas, abyśmy byli przygotowani na rzeczy, których nie oczekujemy. Abyśmy oczekiwali tych rzeczy. Abyśmy nie byli zaskakiwani pewnymi sytuacjami, które mogą zachodzić w życiu ludzi, którzy są wokół nas. My mamy tendencję jako ludzie do pewnego poszatkowania innych ze względu na zachowanie ich, na ich kulturę, ze względu na ich przeszłość. Ale Bóg tutaj otwiera zupełnie szeroko drzwi przed Kościołem. Niezależnie od kultury, niezależnie od miejsca, w którym są, Bóg otworzył im zupełnie nową drogę. Ja apostołowie zauważyli, że potrzeba naprawdę teraz bardzo dużo pracy. Trzeba wyjść daleko, daleko do przodu. Wspaniały sposób zaczął rozwijać się zbór w Antiochii. Wcześniej czytaliśmy o Cezarei, tam w Cezarei także społeczność zaczęła się budować. I czytamy później w 19 wersecie 11 rozdziału. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami, ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. i ręka Pańska była z nimi. Wielka też liczba tych, którzy uwierzyli, wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. I tu czytaliśmy, wieść o nich dotarła także i do uszu zboru w Jerozolimie. Po tragicznej śmierci Szczepana rozpoczęło się bardzo intensywne prześladowanie, w której brał udział między innymi Saul, Paweł, jak my pamiętamy. Nie był to najlepszy moment i nie była to najlepsza chwila do zwiastowania Ewangelii. Jednak no Boży plan był dużo szerszy niż ludzkie spojrzenie na te sprawy i nasi bracia wierzący rozproszyli się po okolicznych miejscowościach, prawdopodobnie ukrywali się. Niemniej jednak to, co było w ich sercu, nie pozwoliło zatrzymać ich w głoszeniu Ewangelii, w zwiastowaniu Ewangelii, niezależnie od okoliczności, w jakich się znajdowali, niezależnie od trudności, w jakich się znajdowali. I byli tacy, którzy w sposób bezpieczny zwracali się tylko do Żydów, którzy podobnie jak i Piotr uważał początkowo i apostołowie uważali, dla których zbawienie miało przyjść i dla których Jezus umarł. Ale byli i tacy, którzy mieli tą odwagę i różne przykłady Bożego Słowa mówią czasami o kilku osobach w tych społecznościach, którzy mieli odwagę głosić Ewangelię także i tym, którzy w innych językach Boga wyznawali. W ten sposób te początki, bardzo trudne początki, mogły się rozprzestrzenić praktycznie na całą Azję Mniejszą. Tam budowały się społeczności, które później odwiedzał Paweł, odwiedzał Piotr. Tam powstawały pierwsze duże zbory. Tam też szerzyła się nauka. I znowu, tak jak czytaliśmy, kiedy ta społeczność powstawała w takich miejscowościach, apostołowie wysyłali kolejnych liderów, aby nauka, która była głoszona w określonych miejscach, była nauką związana z prawdą Bożego Słowa. Aby móc skorygować pewne może przyzwyczajenia, aby one nie wchodziły w życie codzienne chrześcijan. Aby wszyscy, cały Kościół, bez względu na kulturę, w której się wychowali, bez względu na przeszłość, z jakiej byli, bez względu na charakter także i liderów i nauczycieli, którzy pojawiali się w danym miejscu, aby wszyscy karmieni byli jedną i tą samą nauką. Oprócz tego apostołowie, którzy doświadczyli chrztu Duchem Świętym, świadomi tego, jak wielką moc uwalnia nad człowiekiem Bóg przez chrzest Duchem Świętym, przez obecność Ducha Świętego w naszym życiu, także dzielili się i tym darem z innymi, nauczali w tym kierunku i w ten sposób budowali zbory. W ten sposób także i my zostaliśmy dotknięci, dlatego że ta Ewangelia, która wtedy była głoszona, to były zupełne początki. To nie były łatwe początki. Tam nie było to wszystko tak poukładane w kwestiach wiary. Apostołowie poznawali kolejne kroki naszego Pana, poznawali Jego plany co do życia Kościoła, budowali społeczność, budowali także i organizacyjnie ten Kościół, ustanawiali służby, a także i pilnowali bardzo ściśle tego, aby cały czas trwać w modlitwie i głosić nieustannie Ewangelię, aby prostować wszelką także i naukę. I przyznam, chciałem się tym podzielić, abyśmy znali ten fundament związany z budową naszego Kościoła, abyśmy nie dziwili się pewnym sytuacjom, które zachodzą w naszych społecznościach, ale także abyśmy mieli cierpliwość, abyśmy przede wszystkim trwali w modlitwie, byli trwali we wspólnocie z Duchem Świętym, aby i On dał nam mądrość w postępowaniu, abyśmy byli otwarci na potrzeby ludzi, którzy do nas przychodzą. Dlatego że będąc w różnych okolicznościach, zwiastując ludziom, wiemy o tym, że ludzie na zewnątrz żyją w strachu, w niepokoju, w niepewności, w rozbiciu. Ludzie potrzebują Bożego pokoju, potrzebują ratunku, potrzebują takiego wybawienia, potrzebują takiego komfortu i potrzebują wiedzieć, dokąd generalnie zmierzają. O Oni, kiedy to słyszą u nas, kiedy widzą to w nas samych, kiedy widzą pokój w naszym sercu, kiedy widzą, jak my przechodzimy przez różnego typu problemy i trudności, nabierają otuchy i pragną być w takiej społeczności. Czasami nie mają odwagi, żeby otworzyć się, żeby wstąpić, żeby kilka słów zamienić. I naszym zadaniem jest być otwartym na tych wszystkich na zewnątrz, którzy szukają, którzy potrzebują i którzy pragną wybawienia z obecnego swojego miejsca. I wierzę w to, że Bóg posłał swój Kościół przede wszystkim po to, aby uratować tych wszystkich ludzi. Takie mamy zadanie, takie zadanie od samego początku. Także mieli pierwsi wierzący i pilnowali tego bardzo ściśle apostołowie, dzieląc się wszelkimi zadaniami, trwając w modlitwie, współpracując także i z Duchem Świętym. Dziękujmy Bogu za to, że i w naszym mieście są zbory, są społeczności. Może różnimy się pewnymi dogmatami, pewnymi naukami. Może różnimy się formą przekazu, ale każdy z tych, którzy usłyszy Ewangelię, ma możliwość bycia w każdym miejscu i ustalenia, w którym dobrze się rozwija, w którym jest im dobrze. My nie chcemy się różnicować, dlatego że wszyscy jesteśmy jednym Kościołem. Nie ma Kościoła, który ma jedyną prawdę, jedyną naukę. Kościół jest jeden, jest Kościół Jezusa Chrystusa, budowany od początku, trwający w naszych sercach, współpracujący z Duchem Świętym. Niech On do samego końca wykonuje swoją pracę. Chciałem tym się podzielić. Niech Bóg was błogosławi w waszych modlitwach, w waszych pragnieniach, w waszej otwartości, ofiarności, w waszym liderowaniu, w każdej służbie. Pamiętajmy zawsze, abyśmy trwali w modlitwie także i za tych, którzy czasami sił nie mają, którzy potrzebują, abyśmy byli otwarci na wszelkiego typu także i rozmowy i wsparcie. A także i ci, którzy usługują innym, aby także nie bali się nałożyć swoje dłonie w imieniu Jezusa ogłaszać tą wolność. Dlatego, że Bóg nam dał ten autorytet. Jako Kościół możemy to czynić.